I wracamy do dyskusji. Juliusz Braun ze Związku Stowarzyszenia Rada Reklamy i Tomasz Łysakowski, socjolog, medioznawca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. No właśnie, samoregulacja, powiedział pan przed przerwą. Wrócę raz jeszcze jednak do tego zagadnienia, które rzuciłem kilka minut temu. Gdyby nie seks, gdyby nie religia, nie byłoby tej pożywki. Ale gdzie jest ta granica, do której możemy sięgać po te inne elementy? Coraz więcej rodziców ma pretensje do różnych firm, do operatorów sieci komórkowych, ponieważ teraz te 12-latki mają już telefony komórkowe, prawda? 8-latki już nawet, nie jestem na bieżąco. Mój syn ma 7, jeszcze nie ma. W każdym razie przez te telefony komórkowe mnóstwo reklam właśnie do nich dociera. Reklam, które są oparte na wątkach jakichś takich właśnie na tych podtekstach erotycznych, prawda? To jest olbrzymie zadanie dla rodziców właśnie, w jaki sposób rozmawiać. To jest także, nie wiem właśnie, czy to jest zadanie dla tych reklamodawców, żeby jednak mimo wszystko nie przekraczać pewnych granic. A może to jest tak, że ten biedny rodzic, on musi się po prostu dostosować do tego świata, nie ma na to siły, musi wziąć tego swojego synu, córko, i wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.
To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, to jest tak, że z różnych badań tam psychologicznych, socjologicznych wynika, że w Polsce w większości domów to nie rodzice uświadamiają dzieci, tylko dzieci są uświadamiane przez kolegów, koleżanki w szkole, albo
przez reklamy teraz właśnie.
Bardziej nawet przez internet,
albo przez reklamy.
No. Chodzi o to, że ja mam takie wrażenie, że cała ta sfera seksu w reklamie to jest tak troszeczkę wszystko rozmuchane i przesadzone, bo z jednej strony faktem jest, że dzieci mają dostęp do, na przykład w internecie, do znacznie gorszych treści niż mogą zobaczyć na ulicach. Jak patrzy się na przykład na badania w Wielkiej Brytanii, takie badania całkiem niedawno przeprowadzano, gdzie dzieci deklarowały, z czym spotykają się w internecie, tam okazuje się, że ponad połowa 10-latków pornografii już widziała, bo tam kliknęła, gdzie nie trzeba i weszła. Więc
no
jakby
tak, ale czy to jest dobrze?
Bo
ja boję się tylko, że jakby przechodzimy nad tym do porządku dziennego.
Nie, tylko że teraz pytanie jest, w jaki sposób sobie to z tym poradzić, bo teraz w tym momencie jakby możliwości kontroli nad tym są dosyć ograniczone. To znaczy można instalować różnego rodzaju programy prewencyjne, ale dzieci same lepiej czasami wiedzą, jak je omijać, niż rodzice, jak je zainstalować. Więc jakby tutaj to jest taki wyścig, gdzie rodzice skazani są na porażkę, bo dzieci są jakby na bieżąco. Natomiast druga sprawa, że do pewnego wieku dzieci po prostu nie łapią takich podtekstów, które są tam ukryte. Jeżeli 7-latek zobaczy tę reklamę, to prawdopodobnie tych podtekstów nie złapie. Natomiast jeżeli zobaczy to 13-latek, to prawdopodobnie złapie, ale ten 13-latek to swoją drogą będzie takich podtekstów szukał. Więc to jest jakby... Ja bym tutaj nie przesadzał, jeżeli chodzi o tego typu przekazy. No, nie ma dowodów, że jak dziecko zobaczy właśnie taką reklamę, to potem, nie wiem, spaczy się na zawsze i będzie... Co najwyżej mogą mieć problem rodzice z wytłumaczeniem.
Panie Juliuszu, podchodzi pan tak spokojnie również do
tego zagadnienia? To, że w internecie jest wszystko i dobre i złe, no to nie jest dowód, że gdzie indziej też tak ma być, prawda? Więc natomiast oczywiście przed rodzicami są kolejne zadania. Mnie się strasznie podoba takie określenie, którego użył medioznawca, ale skądinąd również ksiądz katolicki Gabriel Nissim. On mówił to o telewizji, ale można to szerzej potraktować, że jeśli dziecko mieszka nad morzem, to lepiej je nauczyć pływać, niż stawiać mur wzdłuż brzegu. Otóż, no właśnie, no ten... Tak było z telewizją, tak jest z internetem, no tylko, że z drugiej strony to nie znaczy, że to dziecko trzeba zaraz wrzucić do tego morza, prawda? Więc racjonalne podejście z każdej strony. I ja uważam, że jednak trzeba właśnie wyraźnie różnicować, co wolno, co gdzie jest dopuszczalne. I ta przestrzeń publiczna, billboardy, no jednak powinna być bardziej chroniona niż na przykład strony czasopism niekoniecznie tak zwanych dla panów, ale w ogóle.
Rozumiem, że inicjatywa po stronie ustawodawcy tutaj w tym momencie.
Znaczy, jak ustawodawca się do tego zabierze, to wszystkim w pięty pójdzie, więc dlatego lepiej, żeby to się działo właśnie na zasadzie samoregulacji, żeby wszyscy uczestnicy rynku powiedzieli, że no pewnych rzeczy publicznie nie eksploatujemy właśnie dlatego, żeby nasza komunikacja komercyjna mogła w miarę swobodnie funkcjonować. Bo już był taki pomysł w ustawie, w projekcie ustawy, który był w Sejmie w zeszłej kadencji, że w miejscu publicznym wolno eksponować tylko takie przekazy, w ogóle wszystkie reklamowe, niereklamowe, które są dopuszczalne dla dzieci poniżej 4 roku życia. No więc jakby taka ustawa weszła, to myślę, że byłby pewien problem z komunikacją w bardzo wielu kwestiach. Więc natomiast no często przy kodeksie etyki reklamy używany jest w takich sytuacjach przepis, który z natury rzeczy jest dość nieostry, czyli odwołanie się do dobrego obyczaju. Nie dobrych obyczajów w tym takim wąskim rozumieniu, gdzie się seks natychmiast kojarzy. Nie, tylko właśnie dobry obyczaj handlowy, dobry obyczaj uczciwość. I no i właśnie, no po prostu jak ktoś przestrzega tych dobrych obyczajów, to działa na korzyść i swoją, i kolegów.
Warszawiaków zapytaliśmy także o to, czy prowokacja to jest dobry sposób do tego, żeby trafić do odbiorców, ale proszę Państwa, wypowiedź owa dosłownie za kilka chwil. Wrócimy do tematu. Twarzą w twarz.